Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie usłyszymy relacje z rozpoczęcia roku akademickiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego obchodzącym swe pięciolecie. Rozmowę ojca Stanisława Tasiemskiego z księdzem profesorem Janem Perszonem o sympozjum europejskich nauczycieli akademickich. Historię podróży świętego Franciszka Ksawerego do kraju wschodzącego słońca. 29 września na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak, a zaczynamy od działalności papieskiej.
Na znaczenie formacji chrześcijańskiej w młodym kościele Malawi wskazał papież sześcioosobowej grupie biskupów tego afrykańskiego kraju, którzy przybyli z wizytą Ad Limina Apostolorum. Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych, w tym trzech dzisiaj.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na piękny sposób przeżywania liturgii na Czarnym Lądzie, w tym również w Malawi. Świadczy to o żywotności wspólnot chrześcijańskich w tych krajach, gdzie większość ludności stanowi młodzież. Potrzebują na dobrej formacji katechezy, a to wymaga odpowiedniego przygotowania nauczycieli i katechistów. Ojciec Święty wyraził nadzieję na wkład, jaki może dać w tej dziedzinie niedawno otwarty katolicki Uniwersytet Malawi. Zachęcił biskupów, by czynili wszystko, co w ich mocy, dla zapewnienia tej uczelni niezbędnych środków oraz wysokiego poziomu nauczania i wierności nauce Kościoła. Winni też oni dbać o formację duchowieństwa. Księża nie mogą ulegać pokusie traktowania kapłaństwa jako środka do poprawienia swej sytuacji socjalnej. Biskupi mają im dawać osobisty przykład służby Chrystusowi. Papież wyraził uznanie dla troski episkopatu Malawi o problemy społeczne tego kraju.
Bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone jest nie tylko suszą, ale również nieefektywnym i niesprawiedliwym zarządzaniem w rolnictwie. AIDS szerzy się coraz bardziej, a powodem tego jest niewierność współmałżonkowi czy niepraktykowanie wstrzemięźliwości seksualnej. Prawa kobiet, osób niepełnoletnich i dzieci nienarodzonych pogwałca się cynicznie przez handel żywym towarem, przemoc w rodzinie i propagowanie aborcji. Nigdy nie przestawajcie głosić prawdy i trzymajcie się jej w porę i nie w porę, albowiem prawda was wyzwoli.
Miłość jest prawdziwą siłą rewolucyjną, która przemienia świat. Podkreślił to Benedykt XVI, przyjmując nowego ambasadora Albanii przy stolicy apostolskiej, Arroka Logu.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że aspiracji narodu albańskiego do prawdy i wolności nie zdołała stłumić nawet długa, uciążliwa dyktatura komunistyczna, z której wyszedł przed niewielu dopiero laty. By wzrastać w autentycznej wolności, trzeba odpowiedniego kontekstu etyczno-duchowego. Nasz kontynent przez 2000 lat był szczególnym laboratorium takiej cywilizacji. Papież poparł dążenie Albanii do integracji z Unią Europejską. Życzył, by wniosła swój własny wkład w zjednoczoną Europę. Wskazał na autentyczne świadectwo miłości, jakie dawała matka Teresa z Kalkuty, córka narodu albańskiego. Benedykt XVI podkreślił, że Kościół na polu oświaty i pomocy charytatywnej służy nie tylko katolikom. Z problemów Albanii wymienił znaczną emigrację zarobkową. Wyraził też uznanie dla dobrze układającej się w tym kraju współpracy między różnymi religiami i wyznaniami.
Nowy albański ambasador, 44-letni Rok Logu, jest z zawodu inżynierem. W ostatnich latach współpracował z dziełami prowadzonymi w Albanii przez Caritas. Był też konsultantem archidiecezji Tirany do spraw relacji z instytucjami państwowymi i członkiem Państwowej Komisji do Spraw Wyznań. Składając listy uwierzytelniające, przypomniał poparcie udzielane od wieków przez Kościół narodowi albańskiemu i jego kulturze. Zwrócił uwagę, że pierwszym tekstem zapisanym 555 lat temu w języku albańskim są słowa: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Europejskie uczelnie wyższe mają rozwijać autentyczny humanizm charakteryzujący się wykorzystaniem pełni możliwości rozumu, rygorem analizy danych pozytywnych, a zarazem otwartością na wielkie pytania dotyczące sensu ludzkiego życia, dziejów i wszechświata. Słowa te znalazły się w papieskim przesłaniu do uczestników Europejskiego Sympozjum Wykładowców Uniwersyteckich. Wystosował je w imieniu Ojca Świętego watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone. Sympozjum zorganizowały rząd Republiki Włoskiej, diecezja rzymska oraz Wolny Uniwersytet Matki Bożej w Niebowziętej.
Jako główne zadanie Benedykt XVI wskazuje chrześcijańskim naukowcom i studentom dążenie do pełnej racjonalności, wiernej ludzkiemu doświadczeniu. Należy się o nią starać w konstruktywnym dialogu z wszystkimi, którzy podzielają to samo umiłowanie prawdy i człowieka oraz gotowi są je realizować w wolności od ideologii i we wzajemnym poszanowaniu istniejących różnic. W ten sposób można realistycznie kształtować odnowioną tożsamość europejską, otwartą na Boże objawienie, tolerancyjną, a zarazem ugruntowaną na zasadach etycznych, czytamy w papieskim przesłaniu.
W Europejskim Sympozjum Wykładowców uczestniczy dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ksiądz profesor Jan Persson.
Zjazd profesorów uczelni katolickich całej Europy ma na celu refleksję związaną z deklaracją bolońską i poszukiwanie jakiejś wspólnej płaszczyzny, która uwzględniałaby z jednej strony różnorodność kulturową krajów europejskich, wyznań, religii, tradycji, historii, ale nade wszystko chodzi o to, żeby Europa pozostała wierna swoim korzeniom, a więc przede wszystkim religii chrześcijańskiej, tradycji judeochrześcijańskiej, prawu rzymskiemu i kulturze greckiej. Tej syntezy wydaje się brakować we współczesnym prawodawstwie i życiu społecznym i dlatego ta konferencja międzynarodowa polega na przede wszystkim zgłębianiu myśli antropologicznej, tej chrześcijańskiej, a przede wszystkim koncepcji osoby, która wyłania się z Ewangelii.
W jaki sposób uczelnie katolickie mogą wpłynąć w ogóle na kształt kształcenia uniwersyteckiego?
Wykładowcy i przedstawiciele najwyższych władz Kościoła sugerowali, że tym istotnym wkładem myśli katolickiej, filozofii chrześcijańskiej, teologii, ale także obecności w życiu publicznym, doktryny społecznej Kościoła jest właśnie promocja osoby jako kogoś, kto powinien być chroniony przed manipulacją, przed degradacją. Mówiono o marginalizacji całych grup społecznych, o tym, że właściwie tą dyferencja specyfika kultury europejskiej, która wyrosła z chrześcijańskiej kultury, z myśli, z Ewangelii, jest przede wszystkim obrona osoby ludzkiej, która jest stworzona na obraz i podobieństwo samego Boga. Stąd świętość osoby ludzkiej i jej prawa w odniesieniu do rodziny, we wspólnocie rodzinnej, we wspólnocie narodowej, w odniesieniu także do Boga, ponieważ źródłem tej świętości osoby, jej wielkości jest właśnie boskie pochodzenie i przeznaczenie do chwały.
Mówił ksiądz profesor Jan Persson.
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach świętuje 5. rocznicę rozpoczęcia działalności dydaktycznej. Jego niedługa jeszcze obecność jest jednak znacząca nie tylko dla lokalnego kościoła, ale i dla całego uniwersytetu. I dlatego dziś właśnie w gmachu Wydziału Teologicznego odbyła się inauguracja roku akademickiego dla całej uczelni.
Wydział Teologiczny jest najmłodszym wydziałem Uniwersytetu Śląskiego. Dziś jednak w dniu inauguracji stał się centrum całej uczelni i to nieprzypadkowo, na co zwraca uwagę rektor, profesor Janusz Janeczek.
Chciałoby się powiedzieć za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, fides i ratio spotykają się w murach Uniwersytetu. Dla nas powstanie Wydziału Teologicznego było niezwykle ważnym wydarzeniem. Oznaczało ono, że Uniwersytet Śląski nawiązał do tradycji europejskiego uniwersytetu. Erygowanie Wydziału Teologicznego było momentem zamknięcia tworzenia Uniwersytetu Śląskiego. To przecież cztery filary nauk. Teologia, prawo, filozofia, medycyna stanowiły kiedyś o uniwersytecie. I powrót teologii do uniwersytetu, niegdyś filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był tym dopełnieniem struktury uniwersyteckiej. To już jest wydział, który okrzepł, wrósł w strukturę uniwersytetu i, muszę się pochwalić, jest wydziałem, który ma prawa do nadawania stopnia doktora nauk teologicznych, ubiega się o pełne prawa akademickie, o nadawanie stopnia doktora habilitowanego. I w tym roku przyznano mu przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki pierwszą kategorię badań naukowych. Jest co świętować.
Historia katowickiego Wydziału Teologicznego zaczyna się w Krakowie. To na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze przed II wojną światową studiowali teologię śląscy klerycy. W 1954 roku komunistyczne władze zlikwidowały jednak wydział teologiczny. Tymczasem już w roku 1945 zrodził się pomysł utworzenia wydziału w Katowicach. Rzecz jasna, czasy PRL-u temu nie sprzyjały. Stąd powstał on dopiero w XXI wieku, w roku 2001. Jak podkreśla metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń, wydział teologiczny na Świeckim Uniwersytecie jest dziś jednak bardzo potrzebny.
Nawiązujemy do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja jeszcze byłem studentem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 50 laty. No i nawiązujemy do Uniwersytetu Wrocławskiego, który on gdzieś także miał Wydział Teologiczny. Nasi najstarsi kapłani, zwłaszcza ci, którzy są ogłoszeni błogosławionymi, zmarli w Dachau, ksiądz Szramy, ksiądz Czempiel, oni byli jeszcze studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po doświadczeniach XX wieku, po strasznym Holokauście, po II i I wojnie światowej, widzimy, jak trzeba całą kulturę współczesną przesycić tymi treściami głębszymi, transcendentnymi, teologicznymi, no bo inaczej przecież ten rozwój jest stale człowieka w skali globalnej bardzo, bardzo wąski, no i prowadzi do tego rodzaju strasznych historii.
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego studiuje w sumie blisko 800 studentów, którym wiedzę przekazuje 40 pracowników naukowo-dydaktycznych. Choć rektor uczelni podkreśla, że to już okrzepły wydział, to jednak jego wicedziekan, ksiądz doktor habilitowany Antoni Reginek, zwraca uwagę, że wciąż trwa gromadzenie kadry, które jest jednocześnie bardzo ożywcze.
W zasadzie ciągle jesteśmy na takim etapie jeszcze doskonalenia całego naszego gremium profesorskiego, a jednocześnie oczywiście tych kierunków badawczych, które są skoncentrowane w nurcie teologicznym, ale wiadomo, że teologia ma dużo odcieni i tutaj w różnych kierunkach te prace badawcze się posuwają. Tak samo jeżeli chodzi o dydaktykę również, a nie ulega wątpliwości, że każdy nowy profesor pojawiający się w tej wspólnocie wnosi jakieś nowe pomysły i nowe światło na całość naszej działalności. Cieszy to, że jest ciągle dużo kandydatów.
Podczas dzisiejszej uroczystości wykład inauguracyjny wygłosił ksiądz profesor Jerzy Szymik. Dla niego, jak podkreśla, przejście do Katowic z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest wyzwaniem. Ksiądz profesor Szymik jest także członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, którą jeszcze niedawno kierował kardynał Józef Ratzinger.
W pewnym sensie ta praca jest bardzo podobna. Uczę tych samych przedmiotów. Natomiast uczę mentalnie trochę innych ludzi, nie wartościując, broń Boże. To znaczy tutaj przede wszystkim to jednak są Ślązacy. Natomiast KUL w dalszym ciągu jest uczelnią bardziej ogólnopolską. Ale są różnice głębsze też. Powiedzmy, KUL jest z definicji katolicki i myślę, że to trochę widać w profilu studiów, w pewnym typie ludzi, którzy tam przychodzą. Rektor KUL odprawia codziennie mszę, rektor USiU nie. To nie świadczy o tym, który z nich jest lepszy oczywiście, ale pokazuje jednak troszeczkę inny profil uczelni. W każdym razie traktuję tę pracę tutaj jako piękne i wielkie wyzwanie. Zawsze teologia jest dla mnie jedną z okazji do ewangelizacji i chciałbym po to tu być, uczyć, pracować.
Dodatkowy splendor dzisiejszej inauguracji roku akademickiego nadało miejsce. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego mieści się w bardzo nowoczesnym i eleganckim gmachu, wybudowanym staraniem archidiecezji katowickiej i niewątpliwie godnym miana budynku XXI wieku. Dla Radia Watykańskiego Sylwester Strzałkowski, Radio M Katowice.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Pierwszy etap podróży w kierunku kraju wschodzącego słońca rozpoczął się 25 kwietnia 1549 roku. Okręt z Kocinu na południowo-zachodnim wybrzeżu Indii odpłynął w kierunku Malakki na Półwyspie Malajskim, gdzie 31 maja zarzucił kotwicę. Dla Ksawerego była to bardzo owocna podróż, ponieważ dzięki swojej duchowo-sakramentalnej posłudze zdołał pozyskać dla Chrystusa znaczną liczbę członków okrętowej załogi. W czasie tego pierwszego etapu podróży do Japonii na pokładzie okrętu zmierzającego do Malakki było 6 jezuitów. 3 z nich było przeznaczonych do pracy na Molukach, a 3 pozostali udający się do Japonii to Franciszek Ksawery, Cosma de Torres, Hiszpan pochodzący z Walencji, który wstąpił do zakonu w Indiach i brat Jan Fernandez. Razem z nimi płynęli do Japonii 3 świeżo nawróceni na chrześcijaństwo Japończycy, wśród których był wspomniany już Angiro, a który na chrzcie otrzymał imię Pawła od świętej wiary. Oprócz tego na pokładzie statku znajdował się nawrócony na chrześcijaństwo Chińczyk Manuel oraz malabarski chrześcijanin Amador. W Malakce przyjęto podróżnych z wielką serdecznością, przede wszystkim ze względu na Franciszka Xaverego, gdyż bardzo dobrze go tam pamiętano jeszcze z poprzedniej jego podróży na wyspy Moluki. Prawie wszyscy tamtejsi ludzie, zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie, a nawet poganie, nazywali go świętym ojcem. Dobre i serdeczne przyjęcie w tym mieście było w dużej mierze także zasługą kapitana Malakki, którym był wówczas Dom Pedro da Silva da Gama, jeden z sześciu synów sławnego Vasco da Gama. Podczas krótkiego pobytu w tym portowym mieście Xavery z wrodzonym mu entuzjazmem oddawał się duchowej posłudze, głosząc kazania, słuchając spowiedzi i udzielając cennych instrukcji 20-letniemu nowicjuszowi niejakiemu Janowi Bravo, którego on sam przyjął w Malakce do zakonu jezuitów. Oprócz tego napisał sporo długich listów, zwłaszcza do swoich zakonnych współbraci w Europie i w Indiach. Wspomniany już kapitan Malakki, Dom Pedro da Silva da Gama, który przyjął tam Xaverego i jego współtowarzyszy bardzo serdecznie i przyjaźnie, starał się znaleźć dla nich odpowiedni statek, który by ich zawiózł do Japonii bezpiecznie i w miarę szybko. Wprawdzie było sporo okrętów w porcie malackim, które należały do portugalskich kupców, ale chcąc na nich płynąć, Franciszek musiałby się zgodzić na dość długie zimowanie u wybrzeży Chin, z którymi owi kupcy prowadzili potajemny handel. A Xaveremu bardzo spieszyło się do Japonii i nie mógł sobie pozwolić na wydłużoną podróż z postojami i oczekiwaniem na pomyślne wiatry. W takiej sytuacji zgodził się popłynąć na dalekomorskiej dżonce chińskiego szypra, który obiecał, że zawiezie całe towarzystwo prosto do Japonii, oczywiście za wynagrodzeniem. Wspomniana tutaj dżonka, czyli drewniany statek z prostokątnymi żaglami plecionymi z włókien roślinnych, służący do przewozów i połowów w Chinach i Japonii, należała do niejakiego Awana, który znany był Portugalczykom jako ladrao, czyli po prostu zbój albo korsarz. Powszechnie uważano, że całkiem sobie zasłużył na taki przydomek. Ponieważ doświadczony kapitan da Silva nie bardzo ufał temu pogańskiemu zbójowi i obawiał się narażać Franciszka i jego współtowarzyszy na zbyt wielkie ryzyko, więc zawarł ze wspomnianym Awanem rodzaj umowy. Ponieważ ten poślubił w Malakce malajską kobietę i założył tam przedsiębiorstwo, więc kapitan po sporządzeniu pisemnej umowy powiedział mu wprost, że jeśli dla jakichkolwiek racji nie wywiązałby się z obietnicy dowiezienia grupy misjonarzy do Japonii, to nigdy nie zobaczy żony, jego zaś majątek zostanie skonfiskowany. Sam zaś Franciszek, od którego pochodzą te szczegóły, nie zdawał się przejmować perspektywą odbycia podróży na statku znanego korsarza z całkowicie pogańską załogą na pokładzie. Drugi etap długiej i obfitej w rozmaite zdarzenia podróży do Japonii rozpoczął się w uroczystość świętego Jana Chrzciciela 24 czerwca 1549 roku. Odległość, jaką miała pokonać wspomniana chińska dżonka, wynosiła prawie 3000 mil morskich. Dla bezpieczeństwa Xaverego i pozostałych pasażerów przezorny kapitan Malakki Pedro da Silva zastosował jeszcze inny środek ostrożności, a mianowicie wyznaczył swego podwładnego Domingo Diasa do eskortowania świętego Franciszka i towarzyszy w celu stałego nadzorowania ladrao i do roli tłumacza w razie potrzeby. O tym, jak wyglądała sama podróż morska z Malakki do Japonii, będzie mowa w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.